Chvála Bohu. Bratia i siostry, ostatnio powiedziałem, że Dawid jest typem Chrystusa Króla. Co to oznacza? Jak powinniśmy na to zagadnienie patrzeć? Najprościej odpowiedzieć będzie w ten sposób, że Dawid przypomina swoim życiem wielokrotnie Chrystusa. W jego życiu jest wiele analogii do tego, co się wydarzyło później w życiu Pana Jezusa. A więc patrząc na Dawida, chcemy dostrzegać również Pana Jezusa Chrystusa. Zwłaszcza postawa pokory, uniżenia, to postawa Chrystusa i to postawa Dawida, której on zawdzięczał sukces w swoim życiu. Dawid żył blisko z Bogiem i Bóg odpowiadał na przeróżne jego problemy i on oczekiwał zawsze działania Boga w swoim życiu. Kiedy rozpoczynał jakąś ważną rzecz w swoim życiu, to zawsze zanim to zrobił, pytał Pana, jakie jest zdanie Boga, co on ma zrobić w danej chwili. To był Boży namaszczony sługa. Zwróćcie też uwagę, dopóki był z Bogiem, Saul, pytał on Pana, co ma czynić i Pan mu odpowiadał. Ale kiedy Saul się sprzeniewierzył, to kiedy pytał Boga, co ma robić w swoim życiu, nie było żadnej odpowiedzi. I zwróćcie uwagę na to, że to jest ta różnica pomiędzy Dawidem a Saulem. Oni obydwaj pytają Boga, ale Bóg jednemu odpowiada, a z powodu drugiego jest zagniewany i milczy. A więc to jest pewna jakość życia. Życia człowieka wierzącego i człowieka, który odszedł od Boga. I dzisiaj patrząc na tych dwóch, króla Saula i króla Dawida, możemy też przyglądać się właśnie, jak to wygląda w życiu człowieka, który ma wielką wiarę i człowieka, który utracił tą wiarę, który tylko z pozoru jest wierzący. Moi kochani, mówiłem niedawno o tym spektakularnym sukcesie Dawida, jakim było pokonanie Goliata. I wtedy popularność Dawida niezwykle wzrosła w Izraelu. Ta popularność wzbudziła zazdrość w Saulu i z powodu tego Saul nastawał na życie Dawida. Chciał się go pozbyć. Chciał go w jakiś sposób utrącić, żeby ten człowiek odszedł z jego życia. Widział zagrożenie w Dawidzie. I kiedy patrzymy na Saula, to muszę wam powiedzieć, że z takiego punktu widzenia świeckiego, jeśli chodzi o polityka, jeśli chodzi o męża stanu, to Saul był bardzo zręcznym politykiem, żeby nie powiedzieć przebiegłym politykiem. On umiał się znaleźć, on umiał robić, jak to się popularnie mówi, dobrą minę do złej gry. Kiedy chciał się pozbyć Dawida, to uczynił go wodzem wojska izraelskiego. I opinia publiczna z pewnością przyjęła to jako dowód wdzięczności i wyróżnienia Dawida przez Saula. Ale naprawdę było inaczej. My o tym wiemy i o tym wiedział Bóg. Saul tak naprawdę liczył, że Dawid wkrótce zginie na wojnie. Wojna to bardzo niebezpieczne zajęcie i wielu ludzi ginie na wojnie. I na to liczył, dlatego uczynił go wodzem i chciał się w ten sposób pozbyć Dawida. Nie wzbudzając podejrzeń opinii publicznej. A więc trzeba powiedzieć, że był bardzo sprytny, zręczny, jeśli chodzi o prowadzenie polityki w tamtych czasach. Ale bracia i siostry, Saul jedną rzecz bardzo istotną przegapił. Przegapił to, że Bóg był protektorem Dawida. Że ktoś bardzo mądry, o wiele bardziej zręczny niż Saul, stał za Dawidem. I bracia i siostry, tak naprawdę Saulowi przyszło się potykać nie z Dawidem, ale z samym Bogiem i jego wolą, i jego zamysłem co do historii Izraela. Moi drodzy, ateista jest człowiekiem, który powiada, że jest niewierzący. My w tych historiach w zasadzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy są wierzący albo nazywają siebie wierzącymi. Kiedyś prezydent amerykański Delano Roosevelt powiedział: ateista jest człowiekiem bez żadnych niewidzialnych środków wspierających. Bardzo mnie to uderzyło, to słowo, bardzo mi się to spodobało, zwłaszcza to określenie niewidzialne środki wspierające. To jest niesamowite, kiedy człowiek wierzący może korzystać z tych niewidzialnych środków wspierających. Dzisiaj, kiedy patrzymy na świat, który nas otacza, to on ma problemy w połapaniu się w tej sprawie z tymi niewidzialnymi środkami wspierającymi, jak to bardzo pięknie poetycko nazwał Roosevelt. Dzisiaj obserwujemy brak duchowości w życiu człowieka. Dzisiaj ludzie są owładnięci tak naprawdę jedną religią. Religią, która nazywa się materializm. I zwłaszcza u nas to widać, kiedy nastąpiła ta transformacja, kiedy wszyscy mieliśmy równo, nic żeśmy nie mieli przed prawie 20 laty, pamiętacie ten czas? Nawet każdy miał równo, jak poszedł do sklepu, bo o co zapytał, to ekspedientka odpowiadała, że nie ma. A dzisiaj o co zapytacie, to jak nie ma w sklepie, to wam powiedzą, że wam sprowadzą tą rzecz, kiedy tylko chcecie. I co byście nie chcieli. Dzisiaj wszystko jest dostępne. I dzisiaj ludzie tak naprawdę angażują się w te rzeczy i chcą tych rzeczy i biegają za tymi rzeczami. I to im ogromnie wiele czasu zajmuje. I gdzieś przychodzi taki moment w ich życiu, że zauważają, że coś im brakuje. Że już tyle nagromadzili tych różnych rzeczy wokół siebie, ale coś im brakuje. I zaczynają się interesować, wiecie, czym najczęściej się ludzie interesują w Europie, w Ameryce, w tych bogatych krajach? Interesują się neopoganizmem. Interesują się New Age. Albo interesują się mistycyzmem wschodu. Robią to w poszukiwaniu znaczenia niewidzialnego świata. Dostrzegają, że coś jest, ale nie wiedzą co. I próbują to w jakiś sposób w swoim życiu odnaleźć. I kierują się w stronę New Age, kierują się w stronę nauk wschodu. Niektórzy nawet jadą do Indii, żeby słuchać jakiegoś guru, gdzieś zamieszkują w jakimś ashramie. I tam próbują rozbudzić tą swoją duchowość. Bracia i siostry, ale ludzie nie wiedzą, że w tym momencie pomijają źródło. Źródło tych niewidzialnych środków wspierających, jak to nazwał prezydent Roosevelt. Pomijają Boga, który jest źródłem, który jest tym, od którego pochodzimy i do którego powinniśmy zdążać. To niezwykle ważny element życia człowieka, świat niewidzialny i nasz stosunek do tej niewidzialnej rzeczywistości, która nas otacza, która jest wyczuwalna, tak jak nie widzimy wiatru. Ale przecież nikt nie zaprzeczy, że wiatr jest. Bo przecież, kiedy zapytacie, no jak to, nie widzisz wiatru, to po czym wiesz, że wiatr jest? To każdy ci odpowie, ja go odczuwam. Czuję go na mojej twarzy. Odczuwam jego powiew. Kiedy obejrzę się wokół, to widzę, że liście, gałęzie drzew są poruszone wiatrem. I stąd wiem, że wiatr jest, pomimo tego, że go nie widzę. I dzisiaj, bracia i siostry, podobnie jest z Bogiem. Ludzie odczuwają niejednokrotnie powiew. Niejednokrotnie, kiedy obejrzą się wokół siebie, widzą dzieła Boga. Widzą wielokrotnie Jego niewidzialne działanie. My to niewidzialne działanie jako ludzie wierzący nazywamy niewidzialnymi środkami wspierającymi, które pochodzą od Pana z nieba. Czy zgadzacie się ze mną? Amen. Tak to jest. I bracia i siostry, w życiu człowieka wierzącego, jakim był Dawid, były obecne te niewidzialne środki wspierające, których nie dostrzegał Saul, który utracił Ducha Pańskiego. I on tego nie brał pod uwagę. Ale my jako ludzie wierzący wiemy, że zawsze możemy liczyć na Boga w naszym życiu i że zawsze On jest nam pomocą. I że zawsze On nam jest ochroną i jest ucieczką dla nas, najpewniejszą. Moi kochani, zajrzyjmy do naszego tekstu. Dzisiaj czytamy fragmenty z pierwszej księgi Samuela, rozdział 19. Chciałbym przeczytać 4. i 5. wiersz. To jest kontynuacja tej myśli, tego tematu, który rozwinąłem w ubiegłą niedzielę, kiedy mówiłem o niezwykłej przyjaźni dwóch mężczyzn. Pamiętacie? Jonatan i Dawid byli przyjaciółmi. I tu jest dalsza część tej historii, o której zacząłem wam mówić. Jonatan rozmawiał z Saulem, swoim ojcem, o Dawidzie życzliwie i rzekł do niego: niechaj nie zgrzeszy król przeciwko swojemu słudze Dawidowi, gdyż nie zgrzeszył on przeciwko tobie, a czyny jego są raczej dla ciebie korzystne. Wszak naraził on swoje życie i zabił Filistyńczyka, dzięki czemu Pan dał wielkie zwycięstwo całemu Izraelowi. Sam to widziałeś i cieszyłeś się. Dlaczego więc miałbyś zgrzeszyć przeciwko krwi niewinnej, zabijając Dawida bez przyczyny? Bracia i siostry, Jonatan był człowiekiem, który w obiektywny sposób patrzył na tą historię, która działa się pomiędzy Dawidem a Saulem. Patrzył na to wszystko jako człowiek z boku, który widział, jak to naprawdę wygląda. Saul miał swoje chore oczy, chore z nienawiści, z zazdrości, dlatego on wszystko widział źle w swoim życiu. On źle widział Dawida, ale ludzie, którzy byli obok, widzieli Dawida zupełnie inaczej. I Jonatan próbuje to swojemu ojcu, Saulowi, wytłumaczyć i powiedzieć mu, że on się po prostu kompromituje tym, że nastaje na życie Dawida, kiedy Dawid jest ulubieńcem publiczności, kiedy tak wiele Izrael Dawidowi zawdzięcza. I przecież sam Saul mógł korzystać z owocu zwycięstwa, którego Pan dokonał dzięki niezłomnej postawie Dawida w Dolinie Terebintu, gdzie on miał odwagę wyjść i pokonać Goliata. Bracia i siostry, Jonatan był przyjacielem Dawida na dobre i na złe. Choć wcale nim nie musiał być, bo przecież Jonatan był pretendentem do tronu Izraela. Przecież to był książę, to był syn Saula. Czyż on mógł być królem po Saulu? A jednak to nie przeszkadzało jemu miłować Dawida, który był w jakimś sensie jego konkurentem. Bracia i siostry, jak ważny w życiu jest obiektywizm przyjaciela. Obiektywizm przyjaciela często pomaga nam w życiu, bo my czasami coś w złym świetle, coś w krzywym zwierciadle widzimy. Ale kiedy mamy dobrego przyjaciela w naszym życiu, to on przyjdzie i poklepie nas po plecach i powie nam: słuchaj, czemu ty się tym martwisz? Przecież to całkiem inaczej wygląda. Przecież to nie jest tak źle, jak ty myślisz. Zobacz, tu jest dobra strona tej sprawy, tam jest dobra, a jeszcze coś lepszego z tego może wyniknąć. I kiedy tak posłuchamy naszego przyjaciela, jeżeli nie jesteśmy w grzechu nienawiści, zazdrości, to nam się oczy otwierają. I mówimy: no patrz, jakoś tego nigdy nie dostrzegałem. No dobrze, że mi o tym powiedziałaś. Dobrze, że o tym mi powiedziałeś. Bracia i siostry, dobrze mieć kogoś bliskiego, kto jest w stanie nam powiedzieć prawdę o nas samych. Może czasem to jest bolesna prawda, ale obiektywna, uczciwa. Warto mieć kogoś, kto powie nam: słuchaj, ten problem sam wyolbrzymiłeś tak, że dzisiaj to już nie jest problem, ale wyrosła jakaś ogromna góra przed tobą, której nie możesz przejść. Ale Pan nasz mówi, że możemy powiedzieć każdej górze w naszym życiu, żeby sobie poszła w imieniu Jezusa. I Pan ma moc zmienić wiele w naszym życiu i ta góra, ten problem może odejść w imieniu Pana naszego. To jest wspaniałe życie człowieka, który wierzy w niewidzialne środki wspierające. To jest wspaniałe życie, intrygujące życie, życie, które fascynuje innych. Jak to ty się tym nie przejmujesz? Ano nie, bo ja to złożyłem na Pana. Pan nosi moje ciężary. Dla człowieka niewierzącego, jeśli wierzący mu tak powie, to jest absurd. Ale dla nas to jest ważna rzecz. Ale wróćmy, bracia i siostry, do naszej historii. Oto znowu Saula, czytamy w 9 wierszu, opadł zły duch zesłany przez Pana. I znowu wziął włócznie i znowu zaczął nastawać na Dawida, choć Dawid grał mu na harfie. Pamiętacie, że to, kiedy Dawid grał na harfie, to dobrze wpływało na Saula, ale pomimo tego któregoś dnia znowu wziął włócznie i chciał go zabić, Saul. Chciał usunąć ze swojego życia Dawida. Ale Dawid uskoczył i zachował życie. Trudno nam tak patrzeć na tą historię. Trudno nam patrzeć na Dawida w tym wszystkim, bo widzimy w ewidentny sposób, Saul jest wrogo nastawiony do tego człowieka. A Dawid pomimo tego jest tam i w tych takich momentach, kiedy jego życie jest zagrożone, to on ucieka dopiero. To mnie niesamowicie fascynuje, jak ten człowiek mógł znieść taką sytuację w swoim życiu. Ale myślę, że ta głęboka wiara w tą niewidzialną ochronę Pana powodowała to, że Dawid trwał tam, gdzie powinien być. I cóż się dzieje dalej? Ano, w 17 wierszu czytamy o Michal, o żonie Saula, która była córką, o Michal, żonie Dawida, która była córką Saula. I ona dowiedziała się, że ojciec chce zabić w nocy, chce posłać ludzi, którzy zabiją Dawida, i postanowiła go uchronić. I czytamy w 17 wierszu, wtedy rzekł Saul do Michal: dlaczego mnie tak oszukałaś i wypuściłaś mojego wroga tak, iż się uratował? A Michal odpowiedziała Saulowi: on mi zagroził, puść mnie, inaczej cię zabiję. Michal włożyła do łóżka zamiast Dawida pogańskie bóstwo, figurę, rzeźbę miała u siebie w domu, położyła na poduszce, przykryła. Wyglądało, że tam ktoś śpi. Kiedy przyszli oprawcy, byli przekonani, że Dawid jest w domu, ale odkryli, że to jest podstęp. A Dawid w tym czasie uciekł przez okno. Ostrzegła go Michal, że Saul nastaje na jego życie. I bracia i siostry, tutaj może warto chwileczkę zatrzymać się i przyjrzeć się postawie tej córki Saula, bo to jest ktoś z domowników Saula. Tu też możemy w jakiś sposób się domyślić, jak wyglądało życie domowe u Saula w jego rodzinie. I widzimy, że religia Michal zawierała elementy bałwochwalstwa. To nie był przypadek, że ona miała tego bałwana, tę pogańską rzeźbę, tego bożka pogańskiego w swoim domu. Ona czciła tego bożka i też czciła Jahwę. Ale wiecie, że Jahwe jest Bogiem zazdrosnym i On nie pozwala na to, aby byli jacyś inni bogowie oprócz Niego obecni w naszym życiu. Czytajcie Dekalog. Od tego to się zaczyna wszystko. I oto w domu Saula były pogańskie bóstwa. Więc tam nie była służba jedynemu prawdziwemu Bogu Izraela. Oni też polegali na innych bogach, bogach pogańskich. A dla naszego Pana to była obrzydliwość. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, kiedy mówimy o Michal, to można powiedzieć, że wierność jej małżeńska jest godna pochwały, ale kłamstwo, którym się posłużyła w tej rozmowie z Saulem, jest naganne. A więc widzimy, że Michal była tak trochę tu i trochę tam. Co wam to przypomina? Wielu ludzi próbuje tak żyć. Trochę temu Bogu, trochę temu światu, trochę wszechmogącemu jedynemu Bogu, trochę w kościele, trochę w barze, trochę na dyskotece, trochę na ewangelizacji, trochę awantury z sąsiadem, trochę oszustwa w urzędzie skarbowym, trochę koncertu chrześcijańskiego i trochę tego, trochę tego i tamtego, i powstaje taka mieszanka przeróżnych rzeczy i tak ludzie potem się gubią w tym wszystkim, nie wiedzą w końcu, co jest prawdą, nie wiedzą, co jest białe, a co jest czarne w ich życiu, bo tak naprawdę wszystko wymieszali. Jak pomieszacie farbę czarną z białą, to jaki macie kolor? Szary. Jak macie takie szare życie, takie szare widzenie, to praktycznie rzecz biorąc trudno jest powiedzieć, gdzie czarna, a białe, bo wszystko jednakowe. I tak próbują żyć. Bracia i siostry, i tak było w domu Saula. I tak jest niestety w niektórych domach, które zwią się domami wierzącymi. Ale Bogu te rzeczy się nie podobały. I to widzimy tutaj z tej historii. Bracia i siostry, Dawid uciekł przed swoimi oprawcami, przed swoimi prześladowcami. I co zrobił Dawid? Dawid zaufał Bogu. Dawid powiedział: Pan jest moją twierdzą. Pan jest ten, na którym mogę polegać. W 18 wierszu czytamy: A gdy Dawid uciekł, ocalał, przybył do Samuela do Ramy i opowiedział mu wszystko, jak z nim postąpił Saul. Potem poszedł wraz z Samuelem i zamieszkał w osiedlu prorockim. Wiecie, Saul nie szukał pomocy, protekcji u ludzi, ale on poszedł do męża Bożego. On poszedł do Samuela, do tego, który namaścił go na króla, a potem udał się do osiedla prorockiego. I tam chciał jak najbliżej być Boga. Tam chciał być razem w tym najtrudniejszym swoim fragmencie życia z ludźmi wierzącymi. Chciał być razem z nimi. było mu trudno. Bracia i siostry, Gibea jest położona od Ramy gdzieś w odległości 3 kilometrów, a Saul był w Gibei, to była wtedy stolica Izraela, a więc niedaleko poszedł, w zasięgu Saula. Nie bał się, wiedział, że jest pod ochroną Pana. Czytamy bardzo piękne słowo, może zacytuję je z Księgi Psalmów. Chciałbym przeczytać z Psalmu 46, wiersz 2 i 3. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Bóg jest ucieczką. Bóg jest siłą. Bóg jest pomocą w utrapieniu, w problemie, w kłopocie. Bóg jest pomocą wtedy najpewniejszą. Tak mówi to słowo. I Dawid o tym wiedział. On był w wielkim kłopocie. On był w wielkim utrapieniu. Przecież król nastawał na jego życie. Ale Dawid zaufał Panu i powiedział: to Pan jest moją twierdzą. To Panu zaufałem i będę polegał na Jego zdaniu w moim życiu. Dlatego udał się tam, gdzie byli ludzie wierzący, i tam szukał oblicza Pana, i tam przebywał w tym najtrudniejszym z momentów swojego życia. Jak to ważne jest, bracia i siostry, kiedy przychodzi trudny moment w naszym życiu, żebyśmy się udali do właściwego miejsca. Żebyśmy nie robili wiele hałasu wokół siebie, ale żebyśmy wiedzieli konkretnie, co trzeba zrobić w takiej chwili. Jak się zachować? Gdzie się udać? Chcę Ci powiedzieć, że Dawid wiedział doskonale, że trzeba się udać do Pana. I my często w kłopotach, w problemach szukamy porady innych. Inni nam radzą. I robisz to, co Ci poradził ten, potem robisz to, co Ci poradził tamten. I bracia i siostry, mówisz, że Bóg Ci nie pomaga. No ale jak Ci ma pomóc, jak Ty robisz to, co Ci mówią ludzie? Jeśli chcesz, żeby Bóg działał w Twoim życiu, to musisz zacząć Boga słuchać i pytać Pana i robić to, co Pan Ci powie w tym kłopocie, w tej trudnej sytuacji. Pozwól Panu działać. Daj Bogu czas. Powiem więcej, daj Bogu szansę, aby mógł zadziałać w Twoim życiu. Więc bądź przed obliczem Pana. Módl się. Szukaj Bożej obecności. I wtedy jest szansa, że Bóg pokieruje Twoim życiem. Co dalej się dzieje? Może przeczytamy końcowe wiersze od 20. Wysłał więc Saul oprawców, aby pojmali Dawida, a gdy oni ujrzeli poczet proroków będących w zachwyceniu, a na ich czele Samuela, na oprawców Saula stąpił Duch Boży i oni również wpadli w zachwycenie. I doniesiono o tym Saulowi i wysłał więc innych oprawców, lecz także oni wpadli w zachwycenie. To też Saul wysłał ponownie trzecich już oprawców, ale i oni wpadli w zachwycenie. Wreszcie on sam udał się do Ramy i przyszedł do wielkiej studni, która jest przy Sek. Zapytał, gdzie jest Samuel i Dawid? I odpowiedziano mu: w osiedlu prorockim w Ramie. Udał się tedy do osiedla prorockiego w Ramie, lecz i nim owładnął Duch Boży i wpadł w zachwycenie i był w tym zachwyceniu, aż doszedł do osiedla prockiego w Ramie. Tam także i on zrzucił z siebie swoje szaty i był w zachwyceniu przed Samuelem i padłszy na ziemię leżał nagi przez cały ten dzień i przez całą noc. Dlatego mówi się, czy i Saul między prorokami? Bracia i siostry, znowu tutaj mamy do czynienia z niewidzialnymi środkami wspierającymi ludzi wierzących. Dawid wiedział, gdzie miał pójść. Poszedł do Ramy. I okazało się, że Rama była twierdzą nie do przebycia dla żołnierzy Saula. Pan był obrońcą tej twierdzy. Tam nie było zbrojnego rycerza, ale był Pan, który jest najlepszym wojownikiem. Kiedy Pan walczy, to wszyscy nasi wrogowie są pokonani. I bracia i siostry, Dawid się nie zawiódł na Bogu, kiedy poszedł do Ramy, kiedy poszedł do osiedla prorockiego. Bóg w przedziwny sposób interweniował tam. Jest to jeden z zadziwiających fragmentów w Biblii. To, co wydarzyło się tam, kiedy nastawano na życie Dawida. Trzy razy posyłał Saul żołnierzy, aby się rozprawili z Dawidem i nic nie osiągnął. Bracia i siostry, potem widzimy Saula, który sam idzie, sam chce załatwić sprawę. I on popada w zachwycenie, popada w taki trans, w jaki popadali prorocy. I coś dzieje się dziwnego z nim. Stracił kontrolę nad sobą. I kiedy przyglądamy się Saulowi, to widzimy, że on jest upokorzony tym przeżyciem. On leży nagi cały dzień i całą noc. I nie może nic zrobić. Jest w transie, nie panuje nad sobą. Bracia i siostry, nie wiem, czy pamiętacie tą historię, która lata wcześniej się wydarzyła, kiedy Saul trafił do podobnego miejsca i znalazł się między prorokami. Pamiętacie, co się wtedy stało? Duch Pański stąpił na niego i Saul stał się innym człowiekiem. Zmieniło się jego serce pod wpływem działania Ducha Bożego. I popatrzcie, tego samego człowieka mamy po latach, który przychodzi znowu do tego miejsca, gdzie są prorocy i przeżywa znowu zachwycenie, ale jakże inne, jakże odmienne. Saul jest powalony na ziemię, leży nagi, jest bezradny, nie kontroluje siebie. Co więcej, z powodu tego stał się przedmiotem szyderstwa. Stracił swą godność. To przeżycie nie przyniosło mu błogosławieństwa w jego życiu. Bóg tym razem w ten sposób wyraził dezaprobatę dla intencji Saula. Kiedy mamy spotkanie z Duchem Bożym, kiedy popadamy w zachwycenie przed obliczem Pana, to jest to wielkie błogosławieństwo dla człowieka wierzącego. Ale popatrzcie, co się dzieje, kiedy człowiek, który utraci Ducha Bożego, doznaje takich przeżyć. To jest tragedia. Ja słyszałem, ktoś kiedyś mówił, że te języki, w których mówimy jako ludzie, którzy są ochrzczeni Duchem Świętym, kiedy przeżywamy glosolalię, kiedy towarzyszy nam dar mówienia języków, wiemy jako wierzący, jest to znak od Pana i wiemy, że to są języki od Pana, ale są też języki, które ludzie otrzymują i nie wielbią w tych językach Pana. Ludzie, którzy są niewierzący, którzy bawią się w różne rzeczy z pogranicza spirytyzmu, z pogranicza mistycyzmu wschodu. Wtedy inne duchy ich owładną i zaczynają robić przedziwne rzeczy w swoim życiu. Bracia i siostry, to ważne, w jakim stanie przychodzimy przed Pana i z powodu czego przeżywamy zachwycenie w naszym życiu. Bardzo ciekawa, pouczająca historia. Powiem Wam, że sam do końca jej jeszcze nie zgłębiłem. Jeszcze myślę, że jest wiele rzeczy, których potrzebuje się tam nauczyć, zobaczyć. Badajcie to słowo, przyglądajcie się temu, patrzcie na swoje życie. To bardzo ciekawa historia, to bardzo ciekawe przeżycie, które tutaj towarzyszy Saulowi. I moi kochani, kiedy przyglądamy się życiu Saula, to widzimy, że Saul zmierza cały czas w jednym kierunku. On idzie w kierunku zagłady w swoim życiu. Każdy krok jego życia przybliża go do zagłady. Jego dni królowania są policzone. I to jest bardzo dramatyczna, żeby nie powiedzieć tragiczna postać, która opisana jest w Biblii. Człowieka, który utracił kontakt z Bogiem w swoim życiu, dla którego ta niewidzialna rzeczywistość staje się czymś, czego on nie umie dostrzec w swoim życiu, z czego nie umie skorzystać. Bracia i siostry, kiedy pozwolicie grzechowi zadomowić się w waszym życiu, wtedy takie duchowe przeżycia będą wam towarzyszyć, jakie towarzyszyły Saulowi. Dlatego warto się nad tym głęboko zastanowić. I dlatego, bracia i siostry, warto pomyśleć o swoim życiu i o swojej relacji z Bogiem dzisiaj. Historia Dawida jest niezwykle inspirująca. To jest coś wspaniałego, kiedy widzimy, że Bóg go ratuje z sytuacji, które zagrażają jego życiu. To jest niesamowite, kiedy Bóg w taki cudowny, niewidzialny, niepostrzegalny sposób, korzystając z tych niewidzialnych środków wspierających, tam w ramie ochrania Dawida. To jest coś niebywałego. To tylko może się wydarzyć w życiu człowieka wierzącego. I to nas inspiruje. To nam pokazuje, jak wspaniały jest nasz Pan, jak wspaniały jest nasz Bóg, jak dobrze, że Mu służymy. I tak chcemy się tego życia uczyć od Dawida. Ale też za Dawidem podąża cień Saula, cień człowieka, który przecież był pełen Ducha Pańskiego, kiedy serce jego zostało odmienione. Przecież to był wspaniały człowiek, który odnosił w imieniu Pana zwycięstwa w Izraelu, którego Pan używał jako króla. Ale gdzieś Saul się zatracił. Gdzieś Saul się zatracił. O tym mówiłem kilka tygodni wcześniej, więc już do tego nie będę wracał. Ale miejmy te obie postacie przed swoimi oczyma i patrzmy na nie i uczmy się życia z Bogiem, ale też miejmy konsekwencje, miejmy świadomość tego, jakie są konsekwencje, kiedy człowiek odchodzi od Boga i kiedy żyje tak w tym takim połowicznym świecie wiary, byśmy powiedzieli. Tak pół na pół, trochę tu, trochę tam. Tak żył Saul. A to nie koniec historii jego życia. Prawdziwy dramat jest jeszcze przed nim. Ale o tym będę wam opowiadał, jeśli Bóg pozwoli, za jakiś czas. A teraz, bracia i siostry, powstańmy do modlitwy. Przyjdźmy przed oblicze Pana. Rozmyślajmy o tych wszystkich rzeczach, patrzmy na swoje życie i pozwólmy Panu działać w naszym życiu.